Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość Dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a moim i Państwa dzisiejszym gościem, no człowiek, który o Wiśle Płock wie wszystko albo prawie wszystko. Jest nim oczywiście Michał Sporczyk, nafciarski.pl. Witam Cię, Michale, serdecznie.
Witam serdecznie, Tomku, witam serdecznie Państwa.
No spotykamy się w takim czasie, gdzie kibice Wisły Płock już przebierają troszeczkę nogami, w ogóle wszyscy fani Ekstraklasy przebierają nogami, Michał też spokojnie nie siedzi, bo wszyscy już czekają na niedzielny mecz Wisły Płock z Rakowem Częstochowa, ale do tego przejdziemy za chwil kilka, a zaczniemy może od obozu w Turcji, obóz Belek. I Michale, jak odnosisz się do tego, oczywiście w Turcji z Wisłą nie byłeś, ale jak odnosisz się do tego, że przede wszystkim pojechaliśmy tam w takim samym składzie, jak zakończyliśmy rundę pierwszą?
Ciężko odnieść się tak naprawdę do obozu, możemy co najwyżej popatrzeć sobie na wyniki tylko i wyłącznie te suche, dlatego że nie mieliśmy okazji oglądać spotkań. Jeżeli chodzi o sam obóz, no to tutaj trzeba oprzeć się głównie o to, co mówią osoby tam obecne. Mam tutaj na myśli chociażby trenera, dyrektora sportowego i wszyscy mówią, że obóz został przepracowany jak najbardziej prawidłowo. No cóż, jeżeli chodzi o sam obóz, no to niestety kończymy go z takim bilansem piłkarskim na minus, tak? Turcję opuścił Bojan Nastić. Bojan, który opuścił Wisłę już na stałe, wrócił do Bośni, a następnym takim naszym osłabieniem jest kontuzja Tomasa Tavareza. Tomasa, który też często mówiło się, że będzie jednym z wygranych. To jest takie fajne określenie, wygrany obozu przygotowawczego, no ale jedną z tych postaci, która na obozie wyróżniła się in plus. No niestety kontuzja Tomasa sprawia, że w tym momencie tracimy go na jakieś 6-8 tygodni, więc gdybym miał spojrzeć na ten obóz tak obiektywnie, no to kończymy go z pewnymi stratami, ale mogę też zacząć mówić o pozytywach, bo jednak wolałbym mówić o tych pozytywach. Kończymy go z pewnymi takimi, może nie transferami przychodzącymi, ale z takimi sytuacjami in plus. To znaczy, po pierwsze, Deni Juric, po drugie, Giannis Narchos, po trzecie, Macho Diallo. Czyli zawodnicy, którzy przyszli do nas dosyć późno latem i mieli bardzo mało czasu na takie pełne wkomponowanie się w drużynę. Oni teraz przepracowali w 100% cały obóz, więc będą moim zdaniem tą wartością dodaną. Jeżeli chodzi o samego Machoya Diallo, czyli piłkarza, którego wielu z nas zaczęło już skreślać, no nie oszukujmy się, że wielu kibiców i obserwatorów mówiło raczej, że ten Machoy to jest trochę pomyłka. W słowach trenera, które padły podczas live'a organizowanego przez Wisłę, był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników obok Nemanji Miłuskowicza. Tam trener tłumaczył, że jest jakaś tabelka i będą nagrody, no to Maciej był jednym z dwóch liderów w tej tabeli, także można powiedzieć, że mamy trzech na plus, dwóch na minus. Jesteśmy leciutko do przodu.
No właśnie, no to skoro już rozmawiamy o transferach, to powiedz nam, czy wiesz coś, czego my nie wiemy, czy te transfery jeszcze będą?
To znaczy, jeżeli chodzi o Wisłę, to te transfery jeszcze będą. To na pewno takim transferem, który zapowiada się na najbliższe może godziny, ewentualnie dni, no to Dominik Sarapata, który wcześniej występował w zespole Górnika Zabrze, przyjdzie do nas po potężnym transferze 4-milionowym, przyjdzie do nas na wypożyczenie. Z tego co słyszę, to będzie wypożyczenie roczne, więc będzie to jakaś wartość dodana. Myślę, że to nie będzie ostatni ruch, jeżeli chodzi o Wisłę Płock, transfery przychodzące. Słychać, że cały czas czekamy, cały czas pracujemy, cały czas cierpliwie negocjujemy i tutaj wszyscy powtarzają właśnie to słowo cierpliwość, ale też takim podstawowym wytłumaczeniem włodarzy klubu w tym temacie jest to, że nie chcemy brać piłkarzy przypadkowych. Nie chcemy w momencie, kiedy na przykład transfer Lukiniasa nam nie wyszedł, wziąć tego drugiego już, bo on jest chętny, tylko raczej chcemy, żeby to były ruchy jak najbardziej przemyślane i żeby te ruchy do klubu to były naprawdę wzmocnienie, a nie tylko i wyłącznie uzupełnienie składu.
A więc trzymamy mocno kciuki, żeby właśnie tak było, żeby te transfery, o których marzą włodarze Wisły, potwierdziły się. No a my przejdźmy już do tego, co wiemy na pewno. A na pewno w niedzielę mierzymy się z Rakowem Częstochowa na własnym boisku. Rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, że będą ciężkie warunki do gry, ale to nie wydaje się największym zmartwieniem, to jaka będzie pogoda. Powiedz, jaki twój prognostyk na ten mecz?
Jeżeli miałbym się bawić w synoptyka, ale tego sportowego synoptyka, to czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Raków jest na etapie dosyć dużej przebudowy. Tam nastąpiło potężne tąpnięcie w postaci odejścia Marka Papszuna. Jego rolę teraz pełni Łukasz Tomczyk, który trafia, no nie oszukujmy się, z pierwszej ligi. Więc trafia z trochę mniejszego klubu. Moim zdaniem naprawdę kapelusz, który został mu nałożony, jest potężny. No jednak Raków Częstochowa to nie jest zespół, który będzie walczył o środek tabeli, to nie jest zespół, w którym będzie spokojnie, to jest zespół, który ma walczyć o Mistrzostwo Polski, a na pewno ma walczyć o puchary. Więc tutaj ta presja nałożona na nowego szkoleniowca Rakowa będzie bardzo duża. Do tego dochodzą pewne zmiany kadrowe, które nastąpiły, no bo Raków, pomijając odejście trenera Papszuna, to jest też odejście kilku członków sztabu, no ale to jest kwestia, powiedziałbym, drugoplanowa, ale mamy tam też pewne przetasowania, jeżeli chodzi o kadrę. Pojawiają się nowe nazwiska, chociażby Paweł Dawidowicz, no przyznasz szczerze, że jedno z takich głośniejszych nazwisk, jeżeli chodzi o powroty. Z drugiej strony możemy spojrzeć na to, że Paweł Dawidowicz dawno w poważną piłkę nie grał, a jak grał, to no nie grał na najwyższym poziomie, no ale to jest jednak ekstraklasa, więc tutaj może być różnie, może się okazać, że Paweł Dawidowicz będzie takim wzmocnieniem Rakowa, jak Marcin Kamiński jest wzmocnieniem Wisły Płock.
No mówimy o człowieku, który nosił kapitańską opaskę w Serie A, no nie każdemu się to
dokładnie,
zdarza.
Dokładnie tak, więc tutaj jest pewna jakość, no ale jednak cały czas mówimy o klubie, który jest przebudowywany. Wiemy, że nie ma drugiego takiego trenera na świecie jak Marek Papszun i nikt nie narzuca aż takich ram taktycznych na piłkarzy. Bardzo często i głośno mówi się o tym, że trener Tomczyk uwolnił piłkarzy, w cudzysłowie, od tych wszystkich zadań taktycznych. Będzie to raczej bardziej radosna piłka, fakt, skupiająca się też na defensywie, czyli korzystająca z tego potencjału, jaki zostawił trener Papszun w Częstochowie, ale jednak dająca dużo większą swobodę w ofensywie. To może być fajne starcie, bo patrząc na Wisłę, która przystąpi do tego meczu bez zmian kadrowych, de facto wystąpimy pewnie w tym najsilniejszym składzie, jaki wystawialibyśmy jesienią, to będziemy mieli starcie tego, co znane, z czymś nowym. Starcie dobrze poukładanej maszyny, dobrze pracującej, co zespół Mariusza Misiury udowadniał nam przez całą jesień, z czymś, co będzie trochę zagadką. Będzie też pewnie zagadką dla naszego sztabu szkoleniowego, ale liczę na to, że mimo tego, iż warunki na stadionie zapowiadają się naprawdę ciężkie, bo mówimy tutaj o kilkunastostopniowych mrozach, to jednak piłkarze rozgrzeją nas tym widowiskiem i już teraz z tego miejsca serdecznie zapraszam Państwa w niedzielę na 14:45 na Orlen Stadion. Warto przyjść i zobaczyć. Mimo tego, że siarczysty mróz na zewnątrz, to myślę, że atmosfera na stadionie będzie gorąca.
No, w trakcie twojej wypowiedzi przyszła mi taka myśl, że no, jednak nasza znana kadra, którą mamy, brak tych transferów, też w pewnym sensie może być siłą naszej drużyny, bo tak jak powiedziałeś, przepracowali długi już okres ze sobą wszyscy ci zawodnicy, sztab z zawodnikami i wiedzą, czego po sobie się spodziewać, a mamy nadzieję, że coś ekstra dołożyli jeszcze do tego na obozie i o to będziemy walczyć i kibicować w niedzielę. Powiedzmy teraz sobie kilka słów o spłaszczeniu tabeli. No Michale, nawet ta porażka w niedzielę, oczywiście odpukać niemalowane, no wyrzuca nas daleko za strefę pucharową, jeśli oczywiście przy niekorzystnym układzie innych meczy.
Tabela Ekstraklasy jest tabelą, powiedziałbym, nietypową, wręcz widowiskową, dlatego że pierwszy i ostatni zespół dzieli 11 punktów.
Chyba jedyna liga w skali Europy.
Tak, jedyna, tak, jedyna tak płaska liga. Przyznam szczerze, że przeglądałem sobie różne ligi w tym okresie zimowym, jak ja to mówię, w sezonie ogórkowym. Nie znalazłem żadnej aż tak płaskiej. Żadnej najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju, która byłaby aż tak bardzo spłaszczona. No co sprawia, że nie oszukujmy się. No nie powiemy, że w 4 spotkaniach, ale w 8 spotkaniach można sobie z pierwszego miejsca spaść na ostatnie i można to zrobić spadkiem swobodnym. Więc tak, strata 3 punktów może nas kosztować naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Z drugiej strony musimy sobie też jasno powiedzieć jedno. Wisła przystępowała do tego sezonu z planem utrzymać się. I do realizacji tego planu potrzebujemy tak naprawdę jeszcze 10-12 punktów. I to będzie taki cel wyjściowy nadal na wiosnę. Więc jeżeli ktoś myśli, że my będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski, okej, to są marzenia, okej, to są plany dalekosiężne, ale tym pierwszym celem jest to, żeby zapewnić sobie utrzymanie. Wtedy będziemy mogli myśleć, co dalej. I myślę, że z tą myślą trzeba się oswajać, bo jak słuchałem kibiców przez cały ten okres zimowy i że bo Wisła jest liderem, bo Wisła idzie na mistrza, bo Wisła idzie po puchary. Moi drodzy Państwo, no trochę lodu, aura na zewnątrz, taka powiedziałbym, odpowiednia do nakładania tego lodu. Utrzymajmy się, zróbmy sobie tą bezpieczną przewagę, potem myślmy co dalej, ale tak jak właśnie Tomasz wspomniałeś, ta bardzo płaska tabela sprawia, że ta presja nałożona na zespół będzie duża.
Już jest duża, więc śledzimy losy Wisły. Najbliższa niedziela 14:45, Orlen Stadion, Łukasiewicza 34. Mamy nadzieję, że tam się właśnie z Państwem spotkamy. No i kolejny temat, no bardzo poruszający społeczność Wisły Płock, poruszająca społeczność Płocka, a mianowicie czy Wisła Płock dalej będzie klubem miejskim, czy jednak coś się wydarzy, i tu śmiem twierdzić, że też coś wiesz na ten temat.
No tutaj mogę powiedzieć, że również pewną wiedzę posiadam, i jeżeli chodzi o twoje pytanie, czy Wisła nadal będzie klubem miejskim, to ja bym je zamienił na jak długo Wisła jeszcze będzie klubem miejskim, bo według mojej wiedzy, ale też takiej trochę, powiedziałbym, logiki, to już nie jest kwestia tego czy, tylko kwestia kiedy. Czy Wisła zostanie sprzedana? Tak. Komu Wisła zostanie sprzedana? Tutaj mówimy o dwóch graczach, mówimy o dwóch dużych graczach, mówimy o Cezarym Kucharskim, byłym agencie piłkarskim chociażby Roberta Lewandowskiego, byłym piłkarzu, a aktualnie jednym z większych deweloperów w naszym kraju, i człowieku, który bardzo chyba chce klub piłkarski mieć, bo zaczynał od prób wykupu Śląska Wrocław, potem był mały romans z Koroną Kielce, potem powrót do Wrocławia. No i teraz słyszymy o Cezarym Kucharskim, kręcącym się w okolicy naszego magistratu i bardzo mocno naciskającym na to, żeby Wisłę można było kupić. No i tu mamy jednego gracza, po drugiej stronie stoi gracz na rynku lokalnym, znany bardzo dobrze. Jeden z potężniejszych graczy, jeżeli chodzi o rynek ogólnopolski. Mówimy tutaj o Bogdanie Wiącku, bo człowieku, który jest prezesem Budmatu. Wiemy, że Budmat nie przystępuje do tej walki sam, startuje z inną, dobrze znaną kibicom w Płocku firmą z branży stalowej, której nazwy nie chcę wymieniać. I myślę, że to między tymi dwoma panami tak naprawdę stoczy się rywalizacja o klub. Osobiście uważam, że pewien handicap w postaci chociażby tego, że jest to człowiek stąd, posiada Budmat. Ale jak to się wszystko rozstrzygnie, no do tego jeszcze sporo wody w Wiśle musi upłynąć. Wiemy, że do końca stycznia jest okres składania ofert, jeżeli chodzi o to postępowanie. Jest tak naprawdę chęć wyrażenia zainteresowania zakupem Wisły. Czekamy, co się wydarzy, i no myślę, że możemy trzymać kciuki za to, żeby nasze kochane władze miasta wybrały dla klubu jak najlepiej.
Taką mamy nadzieję, ale to ja od razu zapytam ciebie, co według ciebie by było najlepsze dla Wisły Płock? Czy taki transfer do któregoś z tych panów, części udziału w Wisły Płock, czy może w ogóle nie pozbywanie się swoich udziałów przez miasto?
Ja myślę, że dla Wisły Płock najlepiej by było trafić w ręce jednak Budmatu, z prostego względu. Po pierwsze, Budmat jest wieloletnim partnerem, wieloletnim sponsorem głównym. Po drugie, Budmat jest firmą lokalną, jest firmą stąd, jest firmą, która będzie czuła pewną tą lokalną odpowiedzialność biznesu, nazywajmy to jak chcemy. Ale myślę, że ludzie związani z Budmatem, pracujący w Budmacie, będą mieli jakąś taką presję na Wisłę w serduszku. Jeżeli chodzi natomiast o Cezarego Kucharskiego, no jakiś czas temu udało mi się dostać informację o ocenie jego wiarygodności finansowej w procesie sprzedaży Śląska Wrocław. No i moi drodzy Państwo, 2 punkty na 20 możliwych, niech to będzie wystarczająca antyrekomendacja dla sprzedaży klubu Cezaremu Kucharskiemu, aczkolwiek może się okazać, że nagle znalazł garniec złota i postanowił wydać go w Płocku, co? Niestety, ale ja nie wierzę.
Mhm. Dobrze, bawiliśmy się dzisiaj w prognozy sportowe, no to pokontynuujemy to. Michale, pokusisz się o wyznaczenie jedenastki na mecz z Rakowem Częstochowa?
Myślę, że ta jedenastka na mecz z Rakowem Częstochowa to nie będzie wcale taka trudna rzecz do wytypowania. W bramce niezmiennie Rafał Leszczyński. Defensywa, no cóż, nie wiem, czy kogoś zaskoczy, ale Markus Hagdin-Cagre, Marcin Kamiński i Andreas Edmundsson, czyli ludzie, którzy spędzili na boisku niemal komplet minut, bo tutaj muszę powiedzieć, że Marcin Kamiński jest jedynym z tej czwórki, który nie rozegrał kompletu minut. Zabrakło mu 11 spotkań w pierwszej kolejce z Koroną Kielce, ale to taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o środek pola, no to cóż, Dani Paczeko, Dominik Kun, Wiktor Nowak, czyli ta żelazna trójka, którą widywaliśmy już jesienią. No i największa zagadka, czyli kto tak naprawdę zagra w ofensywie, no bo jeżeli chodzi o wahadła, to Jean Rogel, Quentin Lekesz, tutaj też nie mam raczej wątpliwości. Jeżeli chodzi o ofensywę, no cóż, jeżeli zdrowy jest Łukasz Sekulski, no to kto nie wystawi kapitana? Jedynym znakiem zapytania, jak ja osobiście w tym momencie posiadam, to jest to, kto wybiegnie u boku naszego kapitana, ale patrząc na mecze sparingowe, patrząc na chociażby rezultaty strzeleckie, to podejrzewam, że może być to Deni Juric i w ten oto magiczny sposób zamykamy tą 11.
Dobrze, zweryfikujemy już w niedzielę twoje typy. Ważną rzecz powiedziałeś o naszej żelaznej defensywie, o czym no nie wspomniałem na początku i to też jest dla nas ważne. Sangre i Edmundson z nowymi kontraktami.
Tak jest. Zarówno Szwed, jak i reprezentant Wysp Owczych przedłużyli sobie kontrakty, znaczy może nie przedłużyli sobie kontrakty, ich kontrakty przedłużyły się niejako automatycznie ze względu na zapisy minutowe, ale są z nowymi umowami, co też jest dobre, mimo dużego zainteresowania, szczególnie tego medialnego, Andreasem Edmundsonem. Eddie jest nadal z nami. Według mojej wiedzy został postawiony pewien deadline na transfer Farrera wychodzący. Ten deadline już upłynął, więc gdyby teraz Eddie miał nas opuścić, to musiałaby być to naprawdę lukratywna oferta. Oferta z gatunku nie do odrzucenia. Więc jeżeli chodzi o to zestawienie defensywy wiosną, to osobiście jestem spokojny, że ta żelazna trójka będzie dalej uprzykrzać życie wszystkim piłkarzom Ekstraklasy.
Tego życzymy wszystkim piłkarzom Ekstraklasy. Ostatni typ na niedzielne spotkanie, czyli wynik.
No cóż, to wróżenie z fusów to jest mój ulubiony element wszystkich programów i tutaj też powiem tak, zachowamy naszą żelazną zasadę nie tracenia więcej niż jednej bramki w... Więc po stronie Rakowa niech będzie jeden, ale mam nadzieję, że Deni Juric i Łukasz Sekulski ukłują każdy przynajmniej po razie, więc zostawmy 2-1 dla Wisły.
Daję to samo, ale tak czuję, że Giannis Narkos pod koniec wejdzie i przesądzi wynik spotkania i oby te nasze typy się sprawdziły. Mam nadzieję, że Państwo mają podobne i wierzą w to, że Wisła Płock jest w stanie utrzymać liderę Ekstraklasy jak najdłużej, a kto wie, może do samego końca. Michał powiedział, że to jest na razie sfera marzeń, ale marzenia nic nie kosztują, także cieszmy się tym dobrym czasem piłki nożnej w Płocku. Za dzisiaj Państwu dziękujemy, moim i Państwa dzisiejszym gościem, Michał Sporczyk, nawciarski.pl. Dziękuję Ci bardzo, Michał, za podzielenie się swoją wiedzą.
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.